Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Przy mikrofonie Krzysztof Filmanowicz
i Piotrek Kuźniarz.
No słuchajcie, dzisiaj mamy taką małą perełkę. Może nie świeżynkę, ale w dobie, kiedy ciężko naprawdę w coś zagrać, bo ta, może nie wiosna, ale ten początek roku nie obfituje w jakieś super tytuły. Dostaliśmy dzięki uprzejmości joystick.com.pl do testów grę, która ma już swoje lata, ale to jest jej nowe wydanie. To jest Fahrenheit 15 Anniversary Edition, czyli edycja rocznicowa gry z 2006 roku. Ona też została wydana w 2015-16 na poprzednie konsole i też na komputer osobiste. A teraz wychodzi wersja pudełkowa i co ta gra ma w sobie nowego? Dostajemy zestaw naklejek, dostajemy artbook, bardzo fajny, zresztą mamy fajne rysunki z gry. Dostajemy specjalne opakowanie i dostajemy tajemniczy list od twórców.
To jest ciekawa sytuacja, bo Krzysiek po raz pierwszy miał okazję grać w ten tytuł. Ja pamiętam, że po raz pierwszy grałem w ten tytuł, wierz mi albo nie, na konsoli PlayStation 2 i to pożyczonej od kolegi. Dał mi na jakiś czas, mówi, słuchaj, masz tutaj Piotrek gry, masz konsolę, pograj. I ja tak po prostu sobie w nią zagrałem. Od razu mi się spodobała, ale jak już miałem własną konsolę Xboxa pierwszego, no to wtedy zakupiłem sobie własną płytkę z Fahrenheitem. Ale zanim powiemy wam, co myślimy o tej grze, to warto jeszcze nadmienić, że my tu oczywiście mówimy o datach. Rok różnicy może wynikać z tego, że ona mogła mieć wcześniej premierę na PC, a później na konsoli. Co do tej poprawionej grafiki, też dodajmy, że to jest remaster z 2015, z 2016 roku. Tak więc grafika się nie zmieniła, ale w tej rocznicowej edycji jest to, o czym powiedział Krzysiek przed chwilą, prawda? To, co przychodzi razem z grą.
Konsolomania.
Przejdźmy do samej gry. PEGI 16, ale ja powiem ci szczerze, Krzysiek, dla mnie ta gra jest tylko i wyłącznie dla graczy dorosłych, bo jest tam dużo przemocy.
Tak, to nie jest tak, że ja wcześniej nie miałem do czynienia z tym tytułem, bo gdzieś przez przypadek parę lat temu chyba zagrałem w demo i tą grę porzuciłem. Ona mi się nie spodobała. Wydawała mi się grafika bardzo archaiczna. Takie same miałem teraz odczucie na samym początku, ale do tego jeszcze wrócimy. Zanurzamy się w bardzo mroczną historię. Na samym początku w grze, w fabule gry występuje zabójstwo. I co dziwne, w tym zabójstwie uczestniczymy my sami, czyli nasz główny bohater.
Lucas Kane.
Tak jest. Wywołało to u mnie ogromne kontrowersje. Trochę się przeraziłem. Pomyślałem sobie, że ja mam być mordercą w tej grze, no to chyba nie wiem, czy chcę grać dalej. No ale udało mi się przejść ten pierwszy etap gry. Później zmieniamy, jak w kalejdoskopie, głównych bohaterów, bo tam jest taka retrospekcja. Raz gramy tym Lucasem Kane'em, który de facto może nie jest złą osobą. Tu Piotr zaraz wyjaśni, na czym polega ta fabuła. A raz przechodzimy płynnie do dwóch policjantów, właściwie policjantki i policjanta, czarnoskórego i dziewczyny. Oni się nazywają Carla Valenti i Tyler Miles.
Konsolomania.
Tutaj ciekawostką jest to, że możemy obserwować to, co się dzieje w tej grze z dwóch perspektyw. Czyli tak jak powiedziałeś, z perspektywy nas, mordercy, i z perspektywy policjantów. Ale dodajmy, że to nie jest tak, że my popełniliśmy świadomie tę zbrodnię. My jesteśmy przez kogoś kierowani. I tutaj właśnie elementy parapsychologiczne wchodzą w grę. Nie chcę wam za bardzo spoilerować, bo to, co się dzieje w drugiej części tej gry, to jest po prostu niesamowite. Ale chodzi o to, że pewne tajemnicze siły starają się opanować Nowy Jork i cały świat i my znajdujemy się w samym środku właśnie tego konfliktu. Na początku wydaje się, że jest to zwykłe morderstwo, ale my staramy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Kto przejął kontrolę nad nami, nad naszym ciałem, nad naszym umysłem? Tak zaczyna się jedna z pierwszych gier, dodajmy, dla mnie wizjonera świata gier wideo, czyli Davida Cage'a. Pewnie kojarzycie go z takich gier jak Detroit Become Human czy chociażby Heavy Rain.
Konsolomania.
Zróżnicowany gameplay. Jakie jest twoje podejście do tego gameplayu? Bo na przykład ja uważam, że fajne jest to, że w jednej misji mamy etap skradania, w innej mamy quick time events, czyli szybko musimy naciskać przyciski, w jeszcze innej mamy śledztwo, musimy znajdować dowody, czyli elementy detektywistyczne. Jak ty na to zareagowałeś? Bo już trochę w fabule jesteś, prawda?
Tak, no nawet chyba nie jestem jeszcze w połowie, ale tak jak wcześniej wspomniałem, ta gra na początku mnie nie zachwyciła, szczególnie grafika, ale później to schodzi jakby na plan drugi. Istotna jest fabuła, czyli generalnie gramy w grę przygodową z elementami detektywistycznymi. Ten początek był strasznie irytujący dla mnie, bo ja musiałem wykonać kilka czynności i to tak dziwnie się gra, bo to nie jest na zasadzie wciskania X-a, kółka czy kwadracika, tylko my musimy manipulować wolantami, żeby wykonać daną czynność. Jest to na początku irytujące, ale później szybko się do tego przyzwyczajamy. Pierwsza misja praktycznie polegała na wykonaniu kilku czynności w bardzo krótkim czasie, bo jeżeli nie zmieściliśmy się w tym określonym czasie, no to wszystko musieliśmy zaczynać od nowa.
Tak jest.
Ale jaka była moja radość, jeżeli wszystko udało mi się zrobić, no i uciekłem z tego miejsca, nie będę mówił jakiego, żeby nie spoilerować, no i później zaczyna się kolejna przygoda. Znowu wchodzimy w taki względny spokój, gdzie musimy się przygotować, wstajemy z łóżka, coś się wokół nas dzieje i znowu ta akcja, znowu ten limit czasowy. Mamy oczywiście też elementy zręcznościowe. Trzeba też w odpowiedniej kolejności wciskać przyciski i to jest w momencie, kiedy dochodzi do walki.
Myślę, że wrócimy do tych quick time eventsów, do tego naciskania przycisków przy minusach, ale o tym za chwilę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Krzysztof, że pewne nasze decyzje mają wpływ na stan psychiczny bohaterów.
Tak, właśnie, ja tego nie rozgryzłem, Piotr.
A ja ci powiem, o co chodzi, bo ja grałem już jakiś czas temu i musiałem sprawdzić w internecie, czy dobrze pamiętam. Tam mamy taki licznik od 0 do 100. Jeśli on osiągnie 0, czyli będziemy w bardzo złym stanie psychicznym, to nasz bohater może nawet umrzeć.
O, stres.
Więc trzeba, dokładnie, bo to jest taki jakby poziom
tak
stresu. I chodzi o to, że poprzez różne czynności, na przykład napicie się czegoś, zjedzenie, powodujemy, że ten wskaźnik idzie
albo
do
jakaś
góry.
Miła rozmowa na przykład z kimś sympatycznym.
Ale w tej grze trudno miłe rozmowy, bo ona jest ogólnie taka dosyć, powiem wam szczerze, ciężka.
Konsolomania.
Powiedzieliśmy o tym, że uczestniczymy w wydarzeniach z perspektywy dwóch różnych bohaterów, a w zasadzie trzech, czyli dwóch policjantów i naszego Lukasa Kane'a, który stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle zabił. I chciałem ci powiedzieć, że ja w tej grze zauważyłem fajne, ciekawe nawiązania i esteregi do literatury, bo możemy znaleźć książkę Fryderyka Nietzschego, możemy znaleźć książkę Szekspira. Są również nawiązania do filmów, do Matrixa, szczególnie w drugiej części gry. I jest jeszcze nawiązanie do filmu Milczenie owiec z Antonem Hopkinsem. David Cage jest znany z tego, że on lubi w swoich grach umieszczać jakieś historie, elementy popkultury, i to samo zrobił w Fahrenheicie. Jakie jest twoje zdanie na temat ścieżki dźwiękowej?
Przyznam się szczerze, że nie zwróciłem za bardzo uwagi na muzykę. Chyba ty w tej kwestii może będziesz się mógł więcej wypowiedzieć. Ja przyznam się szczerze, że skupiłem się na gameplayu. Przepraszam, że tu tak troszeczkę zmienię temat, bo przypomniała mi się jedna misja, gdzie musiałem dokonać pewnego rodzaju wyboru moralnego, bo przechadzając się po parku, zobaczyłem policjanta, który mógł mnie skojarzyć z morderstwem. Ale jednocześnie zobaczyłem dziecko, które stąpa na krawędzi jakiegoś stawu i wpada do tej wody, wpada pod lód, no i zaczyna się topić. I tutaj musimy dokonać wyboru, czy pomożemy temu dziecku, ale jednocześnie ten policjant nas zobaczy i może nas aresztować, czy uciekniemy z tego miejsca. Ja wybrałem tą dobrą ścieżkę, czyli jednak poświęciłem siebie i uratowałem to dziecko. Nie będę mówił, jak to się kończy, bo tutaj kolejny jest taki ciekawy element w tej grze, ale to za dużo bym zdradził.
Tak, ja nawet wiem, co się potem w związku z tym wydarzyło. Dodam tylko, że to wszystko ma sens, co robisz, tak? To nie jest tak, że gra zapomni o twojej decyzji. Zresztą z tego też słynie David Cage. On mówi o tych konfliktach moralnych, które stara się gdzieś tam w grach swoich umieszczać.
No właśnie, ale Piotr, wróćmy do muzyki, o której wspomniałeś.
Tak, tutaj słuchajcie, jest bardzo fajny zespół, bodajże z Los Angeles, on nazywa się Theory of a Dead Man i stworzyli bardzo fajną piosenkę, która nazywa się Santa Monica. Ona wybrzmiewa przynajmniej raz w tej grze, od razu mi się spodobała.
Konsolomania. I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. Konsolomania.
Też jak gramy Karą Valenti, możemy w jej mieszkaniu puścić sobie taki lekki jazz i tam właśnie wybrzmiewa piosenka Sandpaper Kisses Martine Topley-Bird.
Konsolomania. Sandpaper kisses, paper cup lids. Don't know what this is, but it all leads to this. You're gonna leave her.
Konsolomania.
Każdy odnajdzie coś dla siebie, są różne style muzyczne. Bardzo mi się podoba ta ścieżka dźwiękowa. Natomiast co mi się nie podoba, to według mnie te quick time'y, czyli szybkie naciskanie przycisków na padzie, szczególnie w drugiej części gry, powiem wam szczerze, są trudne do wykonania. I jak ty do tego podchodzisz? Czy też miałeś czasami problem, żeby nadążyć z naciskaniem?
No tak, to dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy poza anteną właśnie z Piotrem. Ta gra jest na początku tak skonstruowana, że de facto możemy sobie usiąść z kubkiem gorącej kawy i sobie grać. No i nastąpiło pewne zaskoczenie, bo w grze wystąpił element, który musiałem po prostu dokonać bardzo szybko. Akurat trzymałem kawę, więc mało się nie oblałem. Musiałem szybko ten kubek odstawić i ledwo zdążyłem z wykonaniem tej czynności takiej czysto zręcznościowej. No ale w końcu się udało. Później już no niestety nie mogłem pić tej kawy. Musiałem się zdecydować, czy gram, czy piję kawę. Mnie na początku przerażała grafika i tutaj chciałbym, żebyśmy przeszli do grafiki, bo no, myślę, te artefakty, niby poprawiona grafika, ale ja tak nie widzę specjalnej różnicy pomiędzy generacją konsol PlayStation 2, a współczesnymi konsolami. Na początku bardzo mnie to mierziło. Później, im bardziej posuwałem się w grze, im bardziej zanurzałem się w tą fabułę, ta grafika chyba stawała się już dla mnie bardziej przejrzysta i nie raziła już tak. Można było się do niej przyzwyczaić, wręcz zaakceptować. I pomimo, że ten tytuł ma swoje lata, ta grafika chyba nie do końca przeszkadza, pomimo, że ona jest w pewnym sensie archaiczna, ale przedstawienie całego planu gry, który jest trójwymiarowy, my mamy tak naprawdę zmienną geometrię umieszczenia kamery, jest bardzo fajna i wbrew pozorom bardzo nowatorska. Ta gra wyprzedziła w pewnym chyba momencie czas.
I chyba chodzi ci o takie momenty, kiedy mamy podzielony ekran na przykład na trzy części.
Tak.
I widzimy w trzech różnych perspektywach bohaterów różnych. To jest bardzo fajne i najczęściej wtedy jest upływający szybko czas, że musimy szybko działać, prawda?
No właśnie, ja to się zastanawiam, dlaczego twórcy gry, skoro zrobili remaster, nie poszli w taki styl cel shading grafiki. To by się fajnie sprawdziło.
Ale wiesz
w tej
co,
grze.
Krzysiek, to jest ciekawe, co mówisz, bo ja na przykład jak grałem w ten tytuł 15 lat temu, gdy wyszedł, ta grafika była w tamtych czasach ładna.
Niesamowita.
Nie?
Tak.
Tylko teraz my na to patrzymy inaczej. Po 15 latach ta grafika poszła naprawdę do przodu,
wybredni.
Nie?
To, co zawsze powtarzam, grafika według mnie jest zawsze sprawą drugorzędną. Najważniejszy jest gameplay i czy ta gra daje nam radość. Do grafiki się zawsze przyzwyczajamy, oswajamy się z nią i później nawet, może nawet nie zwracamy na nią uwagi.
Konsolomania.
Co myślicie o sterowaniu postaciami? Ja miałem czasami takie wrażenie, że jak przechodziłem, to czasami moja postać nie szła tam, gdzie chciałem, szczególnie tak. Kiedy kamera się zmieniała, wtedy trafiłem na jakieś meble, musiałem z nich wyjść. To chyba troszkę jeszcze jest sztywne, nie?
Tak, to się nie sprawdziło w momencie, kiedy byłem w swoim domu i do drzwi zaczęła pukać policja i grozili mi, że jeżeli nie otworzę tych drzwi jak najszybciej, to wyważą te drzwi, a ja musiałem się po prostu, że tak powiem, przygotować do tego, żeby te drzwi otworzyć. Nie będę mówił dlaczego. Ta misja właśnie była na czas. I ciągle uderzałem się w słup, który był w środku pokoju, albo w drzwi, albo w ścianę i nie trafiałem. Ale to jest element, do którego się trzeba przyzwyczaić i oswoić się z tym elementem. Później, jeżeli już chwycimy ten cały system sterowania tą postacią, to wydaje mi się, że nie przeszkadza, a wręcz dodaje uroku tej
kwestia przyzwyczajenia, to fakt. I jest jedna jeszcze rzecz, która mi się nie podoba. Bo ja tak jak mówię, przyszedłem ten tytuł, ty grasz w niego, ale jeszcze trochę ci godzin zostało do końca. Według mnie pod koniec gry są luki fabularne. Nie będę oczywiście wam spoilerował, ale powiem tylko tyle, że mam wrażenie, że scenarzyści spieszyli się, żeby tę grę napisać do końca, żeby scenariusz jak najszybciej powstał i pod koniec mam wrażenie takiego ucięcia pewnych wątków. Końcówka jest jakby wyrwana z kontekstu, ale takie jest moje wrażenie. Ja daję tej grze ocenę 8 na 10.
Ja tej gry jeszcze nie skończyłem, więc chyba przychylę się, Piotr, do twojej oceny.
A grę dostaliśmy oczywiście do recenzji dzięki naszemu partnerowi, którego serdecznie pozdrawiamy, czyli joystick.com.pl.
A za wspólnie spędzony czas dziękuję Krzysztof Filmanowicz
i Piotr Kuśnierz.
Do usłyszenia.
Konsolomania.
Od graczy.
Dla graczy.
Recenzje gier.
Zapowiedzi.
Publicystyka.
Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.